Tylko małą anegdotę opowiem na temat zapraszania albo nie zapraszania osób nieznanych na kazanicę. Wczoraj z Adamem rozmawiałem na ten temat. Akurat Jura opowiada taką historię dosyć śmieszną o tym, że nie tak dawno przyjechał pewien brat do nich do zboru w Grodnie, którego Jura nie zna. Słyszał tylko nazwisko, ale nie wie, kto to jest. I nigdy nie słyszał, jak ten brat mówi. A tata Jury przyszedł do Jury i mówi: słuchaj, niech ten brat powie, daj mu słowo. Mówi: tata, ale ja nie wiem, co on będzie mówił. Nie, no to jest dobry brat, zaproś go, niech będzie mówił. Jura mówi: dobrze, no idea mu się nie podoba. On się czuje jako pastor tego zboru odpowiedzialny za to, kto jest, kto mówi, co mówi, czym się zbór karmi. No ale podszedł do tego brata i mówi, czy brat by chciał się podzielić słowem. A tam, wiecie, w tamtych zborach na wschodzie jeszcze jest taka tradycja, że w sumie jak przychodzi ktoś, jakikolwiek brat do zboru, no to trzeba go zaprosić za kazanicę, żeby coś powiedział. No i czasami może być tak, że tam z pięciu braci coś powie w trakcie nabożeństwa. I Jura podszedł do tego brata i spytał się, czy brat by chciał coś powiedzieć. On powiedział oczywiście, że jest przygotowany. No wtedy Jura się spytał, czy brat by chciał jako pierwszy, czy po mnie jako drugi, bo Jura jako pastor i tak prowadzi nabożeństwo i ma swoje kazanie. Mówisz: dobrze, no niech pastor mówi, a ja będę jako drugi. No to Jura mówi, że dobrze, miałem kazanie przygotowane. No i mówiłem około 40 minut, tak jak mówię zawsze. Po czym ten brat wstał po kazaniu i nawet nie poszedł za kazanicę, tylko stanął na środek i powiedział tak: czyli tak ten zbór teraz się prowadzi. Pastorski się stał. Jeden brat mówi kazanie 40 minut. I zaczął Jurę i cały zbór pouczać, co się w tym zborze stało. Jura i po czym powiedział, że nawet nie chce nic mówić. No to siostry w tym zborze się wzięły za tego brata w trakcie nabożeństwa i wytłumaczyłem mu, że tak tam jest i że jest dobrze. No, w każdym bądź razie Jura teraz ma haczyk na swego tatę, że nie będzie zapraszał za kazanicę ludzi, których nie zna. Ale jakbyśmy otworzyli Ewangelię Jana, 15 rozdział. Osobiście uważam, że znaczy to, takie tematy to są nie są żarty. Nie podoba mi się to, jak w niektórych zborach jest taka tradycja, że ludzie, jeżeli ktoś przychodzi, nawet do końca nie wiadomo, kto to jest, że on mówi kazanie. Moim zdaniem to jest odpowiedzialność pastora i braci za to, żeby mieć pewność w 100%, czym ten zbór się karmi. Kto będzie mówił, o czym będzie mówił, jaka to jest nauka. Więc tak powinno być, ale wychodzą różne sytuacje. Czasami są takie tradycje, które trzeba moim zdaniem zmienić. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Wiecie, kiedy zacząłem przygotowywać się do tego kazania, po pewnym przestudiowaniu tego fragmentu miałem nazwę, tytuł tego kazania, ale kiedy dokończyłem swoje przygotowanie, zmieniłem nazwę. Czyli na początku tytuł był taki: życie, które prowadzi do radości doskonałej. Ale na sam koniec powiem, jaki jest tytuł teraz zmieniony i dlaczego to zmieniłem. W ogóle dochodzę do tego, że teraz dużo się mówi na temat kazań ekspozycyjnych i moim zdaniem to jest właściwe podejście do tego, żeby się przygotować do kazania dobrze. Dlatego, że pismo i fragment musi mówić dokładnie to, co Bóg przekazuje, a nie tak, że kaznodzieja ma w głowie jakiś temat i patrzy poprzez ten temat, poprzez pryzmat tego tematu na jakiś fragment. Powinno być w drugą stronę. Czytamy Boże Słowo i to Słowo mówi dokładnie, co Bóg chce powiedzieć. I często nasze zdanie, nasza opinia albo nasze postrzeganie czegoś jest zmienione pod wpływem Bożego Słowa. I tak ma być. Więc tutaj przeczytam jeden fragment z 15 rozdziału od wersetu 7. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość wasza była w was, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Jest niesamowity fragment. On jest krótki, to jest od 7 do 11 wersetu, ale patrzcie, o czym on nam mówi. Są tutaj opisane pewne błogosławieństwa, które dostajemy od Boga. Pierwsze z nich to jest błogosławieństwo odpowiedzianych modlitw. Jedno. Drugie to jest błogosławieństwo miłości Chrystusowej. I trzecie to jest błogosławieństwo doskonałej radości. Czyli ten fragment opisuje te trzy rzeczy. Odpowiedziane modlitwy, miłość Chrystusową w naszym życiu i doskonałą radość. Czy jest coś, czego brakuje człowiekowi, który posiada te wszystkie rzeczy? To jest najbardziej szczęśliwe życie. Jest krótki fragment, który mówi o tym, że człowiek tak naprawdę oprócz tych rzeczy nie potrzebuje niczego. Jest spełniony. Absolutnie spełniony. I teraz zaczniemy od samego początku. Siódmy werset, który nam mówi o modlitwie, tak? Zaczynamy od modlitwy. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Super werset i każdy ten werset lubi. Dlatego, że każdy człowiek ma dużo pragnień. Wszyscy mamy pragnienia. Nawet teraz w naszej głowie mamy całą listę rzeczy, o które się modlimy, które są dla nas potrzebne, są dla nas ważne. I tutaj jest zapewnienie, że Bóg w 100% odpowie na te modlitwy. Jest zapewnienie, że Bóg odpowiada na modlitwy i że to, o co człowiek się modli, będzie spełnione. Ale czy to jest napisane bezwarunkowo? Nie jest tak, że człowiek ma coś w głowie, modli się o to i Bóg odpowiada na taką modlitwę i daje człowiekowi to, co człowiek chce. To jest bardzo ważny werset. Bardzo ważny, który nie jest do końca o odpowiedzi na modlitwę, tylko o pewnej transformacji człowieka. I zaraz dojdziemy do tego, dlaczego tak jest. Więc tutaj są opisane warunki. To jest werset, który zawiera kilka warunków. Czyli Bóg odpowiada na modlitwy pozytywnie, zrobi to, jak człowiek chce w swoich modlitwach, ale są pewne warunki. Warunek numer jeden, który akurat nie jest w tym fragmencie, ale to jest kontynuacja wypowiedzi Jezusa Chrystusa. Musimy sięgnąć do Ewangelii Jana 14, poprzedni rozdział, werset 13. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Pierwszy warunek. Czyli jeżeli człowiek prosi o coś, to powinien prosić w jaki sposób? W imieniu Jezusa Chrystusa. I teraz, czy my dobrze rozumiemy, co to oznacza? Co to oznacza prosić o cokolwiek w imieniu Jezusa Chrystusa? Boże, proszę o ten nowy dom w imię Jezusa Chrystusa. Bóg daje. Boże, proszę o ten nowy model Audi. I Bóg w imię Jezusa Chrystusa, zapomniałem powiedzieć. I Bóg daje. Czy o to chodzi? Albo proszę o jakieś dobre rzeczy, o zdrowie, o żonę, o męża, w imię Jezusa Chrystusa. To nie o to chodzi. Nie chodzi tylko o dodanie tego wyrazu w imię Jezusa Chrystusa do modlitwy, żeby Bóg na nią odpowiedział. W imię Jezusa Chrystusa oznacza, prośbę, która jest zgodna z charakterem, istotą, osobowością Jezusa Chrystusa. To jest coś, to jest prośba, która jest spójna z tym, jaki Jezus Chrystus jest w swojej istocie. Spójna z Jego charakterem. To jest taka modlitwa, którą Jezus Chrystus sam by się modlił też. To jest ta prośba. Nie chodzi o dodanie w imię Jezusa Chrystusa jako hasło magiczne, i które uruchamia jakiś algorytm, że Bóg wtedy odpowiada na modlitwę. To jest prośba, modlitwa do Boga, która jest spójna z tym, kim Jezus Chrystus jest. Wtedy Bóg zaczyna słuchać tego w inny sposób. I patrzcie, co jest napisane dalej. Aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeżeli jest modlitwa, prośba w naszym sercu, która jest zgodna z tym, jaki Jezus Chrystus jest w swojej istocie, zgodna z Jego osobowością i charakterem, tym, co On robił, jak On żył, co mówił, jeżeli my o to się modlimy do Boga, to dzieje się coś, że Bóg chce odpowiedzieć na taką modlitwę, dlatego, że Jego ta odpowiedź uwielbi. Że Jego imię będzie wywyższone i uwielbione. On chce uczynić taką rzecz. Dlatego, że ta modlitwa, ta prośba, to życzenie jest zgodne z tym, kim Jezus Chrystus jest. I wtedy Bóg chce odpowiadać na taką modlitwę, dlatego, że On jest uwielbiony poprzez odpowiedź na taką modlitwę. Druga rzecz, drugi warunek. Jest napisane, jeżeli we mnie trwać będziecie. Czyli warunek, który tutaj jest, to jest to, że Bóg odpowie na modlitwę wtedy, jeżeli człowiek, który się modli, trwa w Jezusie Chrystusie. Ale co to oznacza trwać w Jezusie Chrystusie? Trwać w Nim, inaczej być w stałej relacji, mieć stałą więź z Jezusem Chrystusem. W ogóle ten fragment z 15 rozdziału zaczyna się od tego, że Jezus Chrystus mówi, że On jest prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec jest winogrodnikiem. I On mówi o latorośli, czyli jest krzew, są gałęzie. I dalej Jezus Chrystus opowiada, w jaki sposób Bóg działa. Czyli On wie, że ten krzew ma w sobie życie. I są gałęzi. Jedne są dobre, a drugie są niedobre. Jedne wydają owoc, drugie owocu nie wydają. Więc jest napisane, że Bóg ucina te gałęzie, które nie wydają owocu. Po co? Żeby te gałęzie, które wydają owoc, mogły wydawać tego owocu więcej. I idea jest taka, że gałęzie same w sobie nie mogą wydawać owocu, jeżeli nie są połączone stale z krzewem. Nie na jakiś czas, cały czas. Ta relacja jest, po prostu one są przyczepione na zawsze. I dokładnie o to chodzi. Jeżeli we mnie trwać będziecie, On od tego zaczął. Opowiada, że On jest tym krzewem. Czyli gałąź i człowiek, który jest wierzący, on musi stale być podpięty pod Jezusa Chrystusa. Musi mieć stałą relację z Nim. To jest bardzo ważne, dlatego że nasza modlitwa to nie jest rano, jak my wstajemy. Nie jest wieczorem, kiedy idziemy spać. Nie jest wtedy, kiedy jest jakaś potrzeba. Ale to jest stałe. Tak jak człowiek oddycha, oddycha stale. To jest coś, o czym nawet nie myślimy. Dlatego, że wiemy, że oddychanie jest potrzebne do życia. Znaczy, nie myślimy, ale po prostu ono jest. To jest naturalne. To jest nasz odruch. I tak samo modlitwa i relacje z Jezusem Chrystusem są jak oddech. Jeżeli człowiek przestanie oddychać przez jakiś czas, wiecie, jaki jest rekord nieoddychania? Jakie są wersje?
15-20 minut powoli.
Chyba około 30. Dużo. W każdym bądź razie większość z nas 3 minut nie wytrzyma. 2 nawet, może 1. Ale z jakiegoś powodu żyjemy tak, że jest, nam się wydaje, że możemy funkcjonować przez jakiś czas bez Jezusa Chrystusa. Że czasami się podpinamy, a czasami nie. Tak nie jest. Chodzi o tą więź, która jest stała. Cały czas z Nim ta relacja. To jest trwanie w Nim. Więc to jest drugi warunek. I trzeci warunek. A słowa moje w was też będą trwać, tak? Dlatego, że to jest kontynuacja tego zdania. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was będą trwać też. Co to oznacza jego słowa, które trwają w ludziach wierzących? Albo o jakie słowa Jezusowi Chrystusowi tutaj chodzi? Tutaj jest mowa o tym, o każdej rzeczy, każdym słowie, każdym zdaniu, jaką Jezus Chrystus kiedykolwiek wypowiedział. To są Jego słowa. Mamy zapisane te słowa w Biblii. Czyli to jest wszystko, co Jezus Chrystus kiedykolwiek wypowiedział. To są Jego słowa. O tych słowach Jezus Chrystus mówi. I co to oznacza, że Jego słowa w was będą trwać? Tak samo jak człowiek jest podpięty pod Jezusa Chrystusa, można powiedzieć, tak jak gałąź jest podpięta do krzewu stale, Jego słowa płyną przez nas stale. Przechodzą przez nas umysł i nasze serce do tego stopnia, że one nas zmieniają. Te słowa nas zmieniają. Człowiek się rodzi grzeszny. I się rozwija w tym kierunku, kiedy dorasta w tym grzesznym świecie. Więc Jezus Chrystus uruchamia pewien proces przez nasze nawrócenie i oświęcenie, kiedy On zmienia naszą istotę. Nawrócenie, znaczy właśnie chodzi o to, że jest zmiana myślenia, że człowiek myślał w stary sposób, który prowadził go do grzechu, a po nawróceniu, kiedy Boże Słowo oczyszcza, tak samo jak jest tutaj napisane, że jesteście oczyszczeni poprzez Słowo, tak? Czyli Słowo oczyszcza, że to Słowo zmienia sposób, w jaki my postrzegamy rzeczywistość, w jaki sposób postrzegamy Boga, siebie, wszystko dookoła nas. Zmienia to nasze myślenie, zmienia nasze uczucia, emocje, nasze serce. I do tego stopnia, że myślenie w sposób Boży, myślenie, które jest zgodne z tym, jak myśli Bóg, jak funkcjonuje Bóg, jak działa Bóg, staje się naszym nawykiem. To nie jest tak, że czasami jesteśmy w stanie postąpić dobrze, tak, że Bogu się podoba. Jemu tutaj chodzi o stałe postępowanie, że takie myślenie nie jest czasami, że ja ogólnie myślę źle, ale czasami stać mnie na dobrą myśl, która jest zgodna z Bogiem. Postępuję źle, ale czasami jak się skupię, to jestem w stanie postąpić tak, jak Bogu się podoba. Chodzi o stały proces, kiedy to jest nawykiem. Kiedy człowiek w naturalny sposób, tak jak oddycha, żyje tym. I to się dzieje poprzez trwanie w Bożym Słowie. Czyli patrzcie, co się dzieje. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje was proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Dlaczego? Dlatego, że co się zmienia? Nasza modlitwa. Zmienia się nasz charakter, zmienia się nasz umysł, zmienia się nasza osobowość, wszystko w nas, całe nasze wnętrze, sposób, w jaki myślimy, sposób, w jaki postępujemy, co mówimy, i wtedy zmienia się też nasza modlitwa. Może jest tak, że często nasze modlitwy są egoistyczne. Przychodzimy do Boga z tym, że my chcemy tego, tamtego, jeszcze czegoś. I nie dostajemy. Też o tym jest mowa. Dlaczego te modlitwy są nieodpowiedziane? Motywy są złe. źle prosimy. Ale jeżeli prosimy o coś, co jest zgodne z osobowością Jezusa Chrystusa, z Jego naturą, charakterem, Bóg chce odpowiedzieć na taką modlitwę, dlatego że to daje Mu chwałę. To jest właściwy algorytm. Ale to wymaga zmiany całej naszej natury. I razem z tą zmianą zmienia się nasza modlitwa. Więc w tym momencie prosimy o rzeczy, które są dobre w oczach Bożych, i te rzeczy są dobre dla nas. Wiecie, często jest tak, że człowiek, jak dorasta, jak jest mały, to pewne rzeczy mu nie smakują. Dorosłej osobie smakują. A jak człowiek dorasta, to już zaczyna powoli lubić te rzeczy. Nie wiem, czemu tak jest. I tak samo jest z modlitwą. Że człowiek, który duchowo dojrzewa, duchowo dorasta, zmienia się jego modlitwa. Dlatego, że on zaczyna lubić inne rzeczy. Nie takie, które mu się podobały 5 lat temu, 10 lat temu, ale teraz zaczyna widzieć, co tak naprawdę jest dobre. Czyta Biblię i 10 lat temu tego nie rozumiał. Ale teraz widzi, że to jest tak naprawdę dobre. Czyli jego charakter, jego odczucie tego, co jest dobre, co jest właściwe, zmienia się pod wpływem działania Bożego Słowa. Tak działa Boży Duch w jego sercu. Dalej, tutaj czytamy w 9-10 wersety. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Jeżeli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Czyli pierwsze, co powiedział Jezus Chrystus, to jest gwarancja tego, że Bóg odpowie na modlitwy osoby, która się modli, jeżeli są spełnione pewne warunki. Druga rzecz, którą tutaj gwarantuje Jezus Chrystus, to jest to, że człowiek będzie trwał w Jego miłości. Trwał, czyli cały czas miał do niej dostęp, cały czas z niej korzystał. Ciekawe jest to, że kiedy Jezus Chrystus tutaj mówi, jak mnie umiłował Ojciec, wiecie, że w języku greckim są 3 słowa, które opisują miłość. Waszym zdaniem, jakie jest użyte z tych 3? Agape. Tak? Jest użyte to słowo, które opisuje, że jak mnie umiłował Ojciec, czyli umiłował miłością doskonałą. W doskonały sposób, kompletny. Nie można umiłować więcej, niż Bóg umiłował Jezusa Chrystusa. I umiłował Jezusa Chrystusa taką miłością kiedy? Jeszcze przed stworzeniem świata. I Jezus Chrystus mówi dalej, że tak i ja was umiłowałem, znowu jest użyte to same słowo, agape. Czyli nie chodzi o przyjaźń, nie chodzi o inną formę miłości, tylko chodzi o miłość doskonałą. Jeżeli myślicie o miłości doskonałej w kontekście Jezusa Chrystusa do nas, co przychodzi na myśl? Jego ofiara na krzyżu. Jego ofiara na krzyżu. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Warunkowe czy bezwarunkowe błogosławieństwo? Znowu warunkowe, tak? Jest napisany warunek. Czytamy o tym, że Jezus Chrystus jest umiłowany poprzez Ojca miłością doskonałą. Dlaczego? Dlatego, że wypełnia Jego przykazania aż do końca. Wolą Boga było to, żeby Jezus Chrystus oddał swoje życie za grzechy ludzi. Jezus Chrystus był Mu posłuszny aż do śmierci na krzyżu. I Bóg wiedział, że tak będzie. Dlatego umiłował miłością doskonałą Jezusa Chrystusa przez stworzenie świata. I Jezus Chrystus mówi, że ludzie wierzący mają dostęp do tej miłości Jego pod takim samym warunkiem, jeżeli są Mu posłuszni. Czyli widzimy, że kluczem do odpowiedzialnej modlitwy jest posłuszeństwo Bogu. Kluczem do tego, żeby mieć dostęp do Bożej miłości doskonałej, jest posłuszeństwo Bogu. W Ewangelii Jana, 8 rozdziale, nie musicie otwierać, 29 werset, czytamy: A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co jemu się podoba. Jezus Chrystus przeżył takie życie, które w 100% podobało się Bogu. Czyli jest Bóg, który ma swoją wolę. Jezus Chrystus pokazał, czym jest życie, które się podoba Bogu. I dlatego On mówi o tej miłości. I to jest niesamowite, że On przez swoje posłuszeństwo, poprzez swoją ofiarę na krzyżu, otwiera ludziom drzwi do tego, żeby oni mogli korzystać z tej miłości. Tak samo byli połączeni w miłości z Nim, z Jezusem Chrystusem, który jest, powiedzmy, naszym mediatorem, pośrednikiem, tak samo jak Jezus Chrystus jest połączony z Bogiem Ojcem. Ta sama relacja, o tej samej relacji mówi. I teraz patrzcie, prowadzi to wszystko do trzeciej rzeczy, która jest napisana w wersecie 11. To wszystko, to wam powiedziałem, czyli co? To, co było powiedziane dotychczas, tak? Że w jaki sposób Bóg odpowiada na modlitwy, dlaczego? W jaki sposób człowiek może korzystać z miłości Jezusa Chrystusa, jeżeli przestrzega Bożych przykazań, jeżeli cały czas jest podpięty pod Jezusa Chrystusa i trwa w Nim, trwa w Jego Słowie. I dalej napisane jest to, że to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. To jest niesamowite. Wiecie, ten werset był powodem, dlaczego chciałem powiedzieć to kazanie. I oczywiście myślałem, że będę mówił o życiu, które jest przepełnione Bożą radością kompletną. Nie zdawałem sobie sprawy, że bez posłuszeństwa Bogu to jest nieosiągalne dla człowieka. I tu jest problem nasz. Czy jest cokolwiek dookoła nas, w nas, co jest doskonałe? Zupełne. Ale Jezus Chrystus tutaj mówi o radości, która jest zupełna. Zupełna to oznacza kompletna, do której nic nie można dodać. Doskonała. Czy jest coś w naszym życiu, co jest doskonałe? Niech ktokolwiek na sali powie, że w jego życiu jest cokolwiek, co jest doskonałe.
Bóg jest w moim życiu niedoskonały.
Tak, Bóg jest. Na tej ziemi, w nas, nie ma nic, co jest doskonałe. Nie ma nic w swojej istocie, co jest doskonałe. Problem polega na tym, że my jako ludzie cały czas popełniamy te same błędy, że my dążymy do rzeczy, które nie są doskonałe. Stąd nasza radość nigdy nie jest doskonała. Możemy chcieć bardzo dobrych rzeczy. Powiem o sytuacji, która jest ciekawa, ale nie zaskoczyła mnie bardzo. Czyli to można było się spodziewać. Znam osobę, która była bardzo ciężko chora i umierała już. Jedynym życzeniem takiej osoby, to jest osoba wierząca, było to, żeby Bóg dał jej życie, jeszcze możliwość żyć. Naturalne, tak? Człowiek, który umiera, chce żyć. To był młody człowiek. I wiem, że ta osoba mówiła, że jeżeli Bóg to zrobi, jeżeli Bóg da jeszcze jedną szansę, to całe życie tej osoby się zmieni. Że ona już będzie całkowicie poświęcona Bogu. I ta radość z tego życia, które ma, będzie doskonała. Bóg dał tej osobie życie i ta osoba jest zdrowa. Ale waszym zdaniem, co się stało dalej? czy nastąpiła ta radość z tego powodu, że człowiek ma życie. W takim samym stopniu, jak każdy z nas ma teraz. Człowiek ze swojej natury nie jest w stanie docenić tego, co Bóg daje. Nie jest w stanie docenić i cieszyć się radością doskonałą ze wszystkiego, co Bóg posyła. Taka jest natura. Dlatego, żeby ta radość była doskonała, człowiek musi być inny. Nasze ziemskie pragnienia. Weźmy kobietę, która od wielu, wielu lat modli się i chce założyć rodzinę. Dobra rzecz? Dobra rzecz. Napisane jest w Biblii, niedobrze człowiekowi być samemu. Więc mam siostrę, która modli się. Bóg odpowiada na modlitwę i siostra myśli, że to jest jedyna rzecz, której jej brakuje do szczęścia. Ale kiedy dostaje odpowiedź na modlitwę, co dalej? Doskonała radość? Nie, dlatego że trzeba mieć trójkę dzieci. Jak już jest trójka dzieci, doskonała radość? Też nie, większy dom. Jak już jest większy dom, doskonała radość? Też nie. Problem nie polega na tym, że człowiek nie dostaje dobrych rzeczy. Problem polega na tym, że nasza natura jest skorumpowana. My jesteśmy zepsuci wewnątrz przez grzech. Taka jest nasza natura. Ale Jezus Chrystus mówi tutaj o tym, że jeżeli człowiek trwa w Nim, jeżeli on jest połączony z Nim, jego natura się zmienia. Bóg jego oczyszcza i on jest w stanie mieć dostęp do tej radości, która jest doskonała. W jaki sposób? Czym jest ta radość? Co tak cieszy? Co może tak cieszyć? Jeżeli przestudujemy sobie wyraz radość przez całą Biblię, Stary i Nowy Testament, no to ten wyraz powie nam kilka rzeczy. Stary Testament zawsze mówi o tym, że radość, jeżeli przestudujemy wersety, gdzie jest użyty ten wyraz radość, zawsze mówi o sytuacjach, kiedy jest Boża obecność w życiu Bożego narodu. Czyli są wersety opisujące niesamowitą radość, kiedy Bóg wyprowadził swój naród z Egiptu. Albo są wersety, które pokazują niesamowitą radość, kiedy Jahwe pomagał narodowi zwyciężać w jakiejś wojnie, tam gdzie człowiek nie miał szans. Tak? I są różne przykłady, które pokazują, że gdzie jest Bóg, tam jest pokój, tam jest radość, tam jest wszystko doskonałe. Czyli radość w Starym Testamencie wiąże się z Bożą obecnością, z Bożym działaniem w życiu człowieka. Nowy Testament. W jaki sposób Nowy Testament mówi o radości? Co się zmienia? Inauguracją Nowego Testamentu jest werset, który mówi z Ewangelii Łukasza z drugiego rozdziału, który pokazuje słowa anioła. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Patrzcie, Nowy Testament zaczyna się od tego, że jest objawiona radość wszystkim ludziom. Dlaczego? Dlatego, że największym pragnieniem tych, którzy czekali, były narodziny Mesjasza, tego, który zabierze grzechy wszystkich ludzi i połączy człowieka grzesznego z Bogiem. Więc to, o czym mówi Jezus Chrystus w 15 rozdziale, to jest dokładnie to. To nie jest tak, że On da nam nieskończoną ilość rzeczy, żeby w końcu człowiek już był zadowolony. Tylko On mówi, że On wypełnił przykazania Boga. Czyli On jest tym Mesjaszem, który przyszedł na ten świat, przyniósł ze sobą tą radość i był posłuszny Bogu do końca, że oddał swoje życie za nas i dzięki temu człowiek ma dostęp do tej kompletnej radości, do której już nic nie można dodać. Więc nasza sposobność czuć tą radość polega na tym, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jest Ewangelia, czym jest ofiara Jezusa Chrystusa i jak wielka jest Jego radość z tego powodu, że On mógł być posłuszny Bogu aż do końca, że On mógł wyratować ludzi przez śmiercią, że On jest drzwiami do życia wiecznego, że każdy człowiek, kto wierzy w Niego, jest zbawiony. My patrzymy na życie w skali mikro. Wiecie, brakuje nam małych rzeczy. Tego, tamtego, jeszcze czegoś, trochę noga boli, trochę tam tego brakuje. Ale Bóg patrzy i widzi życie w skali makro. On wie, że te małe rzeczy, o które my się troszczymy, one nie mają żadnego znaczenia. Naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Czy ma ktoś pracę teraz, czy nie ma? Nie ma znaczenia. Czy ma ktoś żonę i męża? Nie ma żadnego znaczenia. Czy ktoś teraz jest zdrowy albo jest chory? Nie ma żadnego znaczenia. Wszystko minie. Wszystko minie. Jedno jest pewne. Ale największa radość polega na tym, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Mesjasz przyszedł, Mesjasz jest żywy i wszyscy, którzy w Nim trwają, jak gałęzie są połączeni z krzewem winnym, mają życie wieczne. I najważniejszą rzeczą jest świadomość tego. Człowiek, który ma świadomość tego codziennie w swoim życiu, będzie miał tą doskonałą radość we wszystkim. Ważne jest to, żebyśmy praktykowali, żebyśmy patrzyli na swoje życie właśnie w tym kontekście, że Jezus Chrystus zrobił coś, co zmienia nasze życie na zawsze, co nadaje sens temu życiu, prowadzi nas, nie zostawia nas, żebyśmy trwali w Nim, trwali w Jego Słowie, trwali w Jego miłości i wtedy Jego radość będzie w nas doskonała. I to będzie widać w tym zborze, w naszym życiu codziennym i w naszych relacjach. Amen.
Amen.